Dziś w studiu goszczę medalistę w strzelectwie długodystansowym, profesora fizyki Grzegorza Gładyszewskiego. To teraz najwyższy czas, żeby się trochę pochwalić, panie profesorze. Podczas długodystansowych mistrzostw Polski, które odbyły się w czerwcu w Skarżysku Kamiennej, zdobył pan 2 srebra i 1 brąz. To spory sukces, tym bardziej, że pańska przygoda ze strzelectwem długodystansowym rozpoczęła się chyba stosunkowo niedawno.
Tak, to jest kilka lat temu koledzy zachęcili mnie do uprawiania strzelectwa długodystansowego. To jest inny rodzaj strzelectwa. Ja kiedyś, jeszcze jakieś 7-8 lat temu, byłem bardzo przeciwny łączeniu strzelectwa o takich typowych korzeniach militarnych ze strzelectwem tym olimpijskim. Dzieliłem, uważałem, że to olimpijskie to jest to jedyne, a to militarne, jakieś IPSC, te strzelania takie sytuacyjne, dynamiczne, czy długodystansowe, no to tak za bardzo militarnie mi to wyglądało. Dziś już tak na to nie patrzę. To znaczy jest, przekonałem się chociażby na tych zawodach, jak wiele tutaj jest elementów sportowych w tym strzelaniu. Inne elementy się liczą w długodystansowym strzelectwie.
No właśnie, to jest ten dystans, czyli...
To znaczy w strzelectwie takim...
Generalnie strzelectwo po prostu mi się kojarzy z precyzją,
no tak,
z opanowaniem.
Tylko inne elementy wpływają na to, że ta precyzja może
jest
nie być
do osiągnięcia.
Tak, trudniejsza do osiągnięcia, tak.
No wiadomo, im cel jest dalej, tym trudniej...
Jest dalej, a to oznacza również, że większy wpływ ma wiatr, warunki atmosferyczne. Trzeba uwzględnić wilgotność powietrza, trzeba uwzględnić temperaturę,
tak,
trzeba uwzględnić ciśnienie. Wszystko to musi być uwzględnione, jeśli się strzela długodystansowo.
I też pamiętam, że pan powiedział, że to panu sprawia najwięcej właśnie satysfakcji. Właśnie te warunki zewnętrzne, że może pan je pokonać.
To
tak?
Znaczy, że jest co uwzględniać. Bo jak się staje z pneumatycznym karabinem na strzelnicy, no to jest, się walczy tylko z sobą. To akurat jest bardzo trudne, ale tam nie ma problemu precyzji. Ani z warunkami,
tak,
ani z precyzją broni, bo ta broń jest taka, że ona trafia w to samo miejsce, jak jej się nie przeszkadza. Natomiast tutaj jest tych elementów więcej. Jest ciekawiej. Tu nie ma problemu z celowaniem. Tutaj jest proste, bo jest luneta, jest krzyż w lunecie, ustawia się na środek tarczy i się strzela.
Panie profesorze, wspomniał pan w pierwszej części rozmowy, że każdy powinien umieć strzelać. Uważał pan tak i dalej pan tak uważa. Dlaczego?
Są tutaj 2 aspekty. Pierwszy to jest to, że dzięki temu można wyrobić sobie bardzo dobre cechy, które będą pomocne w życiu, nie mające nic wspólnego z samą bronią. Może posłużę się przykładem. W drugiej klasie liceum mój syn miał poważne kłopoty. Nie chciał mu się uczyć. Cały czas go przyłapywałem z przeglądem sportowym w szufladzie. I tak zastanawiam się, co zrobić. I zacząłem go zabierać na zawody. Nie, jeździć.
Na zawody.
Jeździłem dużo wtedy, sam brał udział w zawodach i tak on ze mną jeździł popatrzeć, a w końcu mnie zapytał, bo ja cierpliwie czekałem, czy nie mógłby on też strzelać. A co oczywiście czekałem cierpliwie chyba ponad pół roku na to
Czyli
pytanie.
Czyli pan sam tego nie zasugerował?
Nie, broń Boże, ja czekałem, aż on sam zechce. No i tak się zaczęła jego przygoda. W następnym roku był jednym z lepszych już uczniów w klasie, bo nie miał czasu na głupoty. Czyli krótko mówiąc, trzeba było mieć czas na trening, trzeba było mieć czas na... Więc lekcje trzeba było odrabiać skutecznie, sprawnie, efektywnie. Nie poprawiać nic, bo to zabiera czas. Czyli krótko mówiąc, bardzo szybko ta sytuacja się poprawiła. Ja twierdzę, że to dzięki właśnie strzelectwu.
Nauczyło go dyscypliny?
Później tak, bo to tak szybko to nie. Ale na początku to był ten element, że to mnie ciekawi, to chcę robić. W związku z tym tamto muszę zrobić szybko, sprawnie i nie musieć tego poprawiać. Taki był jak gdyby efekt.
Skutecznie, no
tak. W końcu
tak.
O to chodzi. Prawda?
Dokładnie.
O to chodzi. Natomiast, no i później już uprawiał strzelectwo tak na poważnie. Był w kadrze narodowej przez kilka lat. Największym jego sukcesem było zdobycie srebrnego medalu na uniwersjadzie w Bangkoku w 2007 roku. Na jego przykładzie bardzo często podaję, że naprawdę warto, bo jest to, jakie cechy? Właśnie taka umiejętność koncentracji na wyznaczonym celu.
Dosłownie.
Tak, no.
No nie?
Właściwie w przenośni.
Tak, ale dosłownie w sporcie.
Tak, ale tutaj w tym przypadku chodzi o to, że poza tym umiejętność takiego spokojnego podejścia do swoich porażek, bo one zawsze są w każdym. Każdy z nas ponosi, ma jakieś porażki, więc nawet w strzelectwie, więc to też uczy pewnej pokory, uczy szacunku dla pracy, bo wysiłku jest naprawdę sporo, uczy szacunku dla innych. Nie ma właściwie wśród strzelców, nie znam takich, jedną może, ale to Węgier, która jakby no, troszkę narusza ten standard takiego pełnego szacunku dla
rywala, tak?
Dla innych, dla sędziów, dla rywali. I tak. Także to jest tylko wyjątek potwierdzający regułę. Tak. Więc no, to są takie cechy, które w życiu są przydatne.
A mówił pan też o drugiej sprawie. Dlaczego warto właśnie uprawiać strzelectwo?
A, no to tak troszkę zażartuję. Tutaj niedawno był taki wywiad z Danielem Guichard. To jest piosenkarz francuski z lat 70., 80. już wiekowo troszkę. Chyba, nie wiem, chyba starszy ode mnie już. No i dziennikarz go zapytał, co myśli na temat dalszej tego współistnienia różnych narodów, różnych kultur we Francji. On odpowiedział, że on nie wie, ale się zapisał na strzelnicę. Czym zszokował prowadzącego program, co jest oczywiste, ale ja bym to przeniósł trochę na sytuację naszą. U nas nie ma tego problemu, który jest we Francji, ale jest problem inny, prawda? Mamy za granicą wojnę. No i już to jest wystarczającym powodem i argumentem na to, żeby jednak obywatele, każdy z nas,
umiał posługi, takie podstawowe umiejętności.
Bo każdy z nas powinien tę umiejętność posiadać i tutaj już wkraczamy raczej na ten grunt taki militarny.
Bojowy, tak.
Bojowy kontaktu z bronią. Także my jesteśmy państwem najbardziej rozbrojonym w Europie. Nie ma drugiego takiego. Mamy najmniejszą liczbę sztuk broni na 100 obywateli. We wszystkich państwach dookoła to mają, tam, no nie o wszystkim wiemy, prawda? To znaczy nie wszystkie państwa tam na wschodzie, to nie wiemy bardzo, co tam się dzieje. Ale z tych powiedzmy europejskich to właściwie wszyscy nas tam kilka do kilkunastu razy tym jak gdyby dozbrojeniem obywateli.
I w Polsce też jest coś takiego, że tutaj praktycznie z osób takich, które nie są związane ze strzelectwem, no to nikt nie posiada broni w domu. Prawie nikt. No, oczywiście
jest,
są
broń do ochrony,
ale to jest bardzo
własnej,
tak to niepopularne.
To jest bardzo mało. Poza tym tak, jest to tak jak strach przed pająkami, który akurat w Polsce jest absurdalnym.
Arachnofobia,
tak, który jest absurdalnym odczuciem, bo w Polsce praktycznie ciężko
nie ma
znaleźć.
Nie
znaczy,
ma, są pająki,
ale nie ma
nie
takich, które krzywdę zrobią.
Których należy się bać.
Natomiast tak. Hoplofobia, czyli kompletnie irracjonalny strach przed bronią, to w Polsce jest bardzo mocny i to widać. Ludzie się boją broni. To widać w komentarzach także, kiedy jest dyskusja.
Ma pan jakieś wytłumaczenie tego?
Czy strach przed pająkami można wytłumaczyć? No też jest ciężko, prawda? Więc no, to jest irracjonalny strach. No, i trudno jest wytłumaczyć irracjonalny strach. On jest podbudowywany był w czasach komuny tym, że nie wolno posiadać, obywatel nie powinien, milicja będzie broniła obywatela, tak? To się gdzieś tam przenosi później.
To jest też może taki strach, że no, broń po prostu, bronią można wyrządzić krzywdę.
No, nożem kuchennym też, kijem baseballowym tym bardziej. Można też krzywdę zrobić samochodem i mnóstwem innych rzeczy, ale tego jakoś się nie boimy, prawda? A broni się boimy. Tymczasem.
Tylko, że jakbyśmy jeszcze wiedzieli, po co została stworzona broń. Nóż kuchenny został stworzony po to, żeby nim kroić chleb.
A jest pani pewna?
Produkty. Nie, a właśnie, nie wiadomo,
jest
nie?
Jest pani pewna? A boi się pani konkurencji na przykład rzutoszczepem?
Nie boi się
pani. A od czego się ten oszczep wziął? No chyba rzucano nim do ludzi, prawda? Ludzi. Takich przykładów można podać więcej. Jest.
No strzelanie do łuku pewnie.
O,
prawda?
Właśnie, ucznictwo.
Strzelanie z łuku.
Nikt go nie kojarzy ze strzelaniem do ludzi, a przecież no skądś się wzięło, tak? Polowano na zwierzęta, brały udział w walkach. Więc to jest troszkę irracjonalny strach i szkodliwy.
Na samym początku właśnie powiedziałam, że jak tak poczytałam sobie o tych predyspozycjach czy umiejętnościach strzelca, że bardziej mi to przypomniało umysł szachisty niż agresora, no bo tak jak już właśnie teraz wspomnieliśmy, ktoś, kto posługuje się bronią, ktoś, kto fascynuje się strzelectwem, gdzieś tam cały czas dla laika może w ten sposób być postrzegany jako osoba, która ma w sobie jakieś pokłady agresji albo no, negatywne w każdym razie cechy. Ale rzeczywiście tak jest, że można tam doszukać się takiego szachisty jednak?
Oczywiście, ale nie tylko w sporcie. Wyobraża pani sobie snajpera, który ma zdjąć prawdziwego na wojnie, który ma zdjąć, zneutralizować, jak to się mówi ładnie teraz, zneutralizować cel, który jest w odległości powiedzmy 2 kilometrów i on będzie miał w sobie adrenalinę, on musi być spokojny, musi być wygaszony, musi mieć spowolnione bicie serca. On nie może, musi być wszystko opanowane, pod kontrolą. Nie może być agresywny, bo on po prostu nie trafi. Natomiast również tak samo jest w sporcie. Ktoś, kto jest nadpobudliwy, ktoś, kto jest, nie daj Boże, agresywny w trakcie konkurencji, no nigdy nie osiągnie w sporcie nic w strzeleckim, w sporcie nic dobrego, nic, nie ma szans. Natomiast tutaj chciałbym podkreślić, bo to nie jest tak, że wszyscy mają dostęp do broni.
No właśnie, tak, bo są pozwolenia, prawda?
Są pozwolenia, trzeba spełnić pewne warunki.
A są jakieś badania psychologiczne?
Oczywiście, że tak.
I na czym one polegają? Znaczy tak ogólnie.
No, mogę wspomnieć swoje te badania. To jest specjalny test, który należy przejść. On nie jest testem na wiedzę, tylko wychwytuje na przykład, czy ktoś kłamie, czy ktoś fałszuje informacje, czy ma tego typu tendencje. Ja taki test przechodziłem.
Pewnie trzeba w ten sposób zdiagnozować motywację, tak?
Tak.
Dlaczego dana osoba chce posiadać tę broń?
Tak, do tego dochodzi też opinia. No, jeśli to jest, to musi być osoba niekarana przecież, to nie może być każdy. Więc to nie jest tak, z jednej strony jest łatwo dostać broń do ręki, szczególnie sportową, a z drugiej strony nie jest tak, że każdy, kto przyjdzie, to ją dostanie. Występowałem niedawno rozszerzenie liczby sztuk broni, jakie mogę posiadać i bez problemu to uzyskałem.
I posiada pan w domu broń?
Oczywiście. No, powiedzmy tak, jeśli ktoś poważnie traktuje uprawianie strzelectwa, to musi mieć własną broń. Sportową.
Ale w domu, bo to jest takie...
No a gdzie mam ją trzymać? No najbezpieczniej jest w domu, w szafie pancernej.
W szafie pancernej, tak?
Tak, jest obowiązek, są specjalne wymogi. Nie można w byle jakiej szafie, to musi być specjalnej klasy szafa, trzeba dbać o to, żeby do kluczy nikt nie miał dostępu i tak dalej, i tak dalej.
Domownicy się nie boją samej obecności tej broni?
No, pająków też się nie boją.
Czyli pan już nad tym popracował. A to prawda, że kobiety są lepszymi strzelcami?
A tu pani uderzyła w bardzo strzeleckie, czułe miejsce.
Tak.
To znaczy nawet jest, tak się mówi, bo kiedyś mężczyźni strzelali razem z kobietami. I zawsze pada pytania, dlaczego te konkurencje rozdzielili. No więc odpowiedź jest taka, bo panie zawsze wygrywały.
Medalista w strzelectwie długodystansowym, profesor fizyki Grzegorz Gładyszewski jest dziś moim gościem. Do rozmowy wracamy za chwilę.